Na zegarze już prawie 10 minut po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk, a w studiu są już ze mną nasi goście, dr Marcin Michalak, historyk prawa Uniwersytet Gdański. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Jan Chlebowicz, publicysta, historyk, rzecznik Gdańskiego Oddziału IPN. Witam pana.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zachęcam oczywiście naszych słuchaczy do dzielenia się swoimi opiniami, wysyłając SMS-y pod numer 600-306-060. Dziś, jak zwykle, drodzy państwo, kilka ważnych tematów, które chcielibyśmy omówić. Porozmawiamy o przemocy i dyskryminacji, o tygodniu ekumenicznym, zagrożeniach dotyczących status quo Jerozolimy. Może uda nam się jeszcze o relacjach polsko-rosyjskich również porozmawiać. Zaczynamy od raportu Światowego Indeksu Prześladowań ogłoszonego przez Międzynarodowe Dzieło Chrześcijańskie Open Doors. Wynika z tego raportu, że w ubiegłym roku sytuacja chrześcijan w wielu krajach ponownie pogorszyła się. W raporcie możemy przeczytać, że około 260 milionów wyznawców Chrystusa doświadcza poważnych prześladowań. W raporcie zwrócono również uwagę na to, że na całym świecie dochodzi do coraz większej kontroli i ograniczeń życia kościelnego oraz niszczenie, zamykanie świątyń i instytucji kościelnych. Jak państwo odniesiecie się do tego raportu?
Tak, rzeczywiście czytałem ten raport i tam są, myślę, ciekawe wnioski. Oprócz oczywiście tej strasznej liczby, którą przed chwilą wymieniłeś, wskazane jest niszczenie, zamykanie czy dewastowanie kościołów, które zwiększyło się kilkukrotnie w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast ciekawą statystyką, troszeczkę odwrotną, jest to, że w tym minionym roku na szczęście zamordowanych zostało mniej chrześcijan niż w roku ubiegłym.
Ale mniej to znaczy, bo tutaj warto to podkreślić, zginęło w 2019 roku prawie 3000 osób w porównaniu oczywiście do roku poprzedniego, w którym było ponad 4000.
Tak, tak, oczywiście, to prawda. Warto podać te liczby, które są również
szokujące
i bardzo duże. Chodzi mi o to, że jakby ta sytuacja, mimo że jest dramatyczna, ten raport pokazuje, że jakby zwiększyła się liczba ograniczenia, można powiedzieć, instytucji kościoła w minionym roku. Natomiast ta liczba bardzo wciąż duża, na szczęście zmalała. Natomiast ja oprócz tego raportu Open Doors przejrzałem jeszcze inne podobne raporty, między innymi Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, gdzie wnioski są zbieżne, są bardzo podobne, że ta agresja wymierzona w chrześcijan na świecie jest bardzo duża i warto, myślę, słuchaczom też powiedzieć, jakie są te trzy najważniejsze czynniki, które wskazywane są w różnych raportach. Pierwszy to ekstremizm islamski, drugi nieograniczony, tak to przynajmniej zostało ujęte w jednym z raportów, nacjonalizm, a trzeci rządy autorytarne.
Zanim przejdziemy do szczegółów, oddajmy głos doktorowi Marcinowi Michalakowi.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście z naszej perspektywy europejskiej kwestia prześladowania chrześcijan to jest taki temat, którym my na co dzień w oczywisty sposób w ogóle nie żyjemy, więc często nie zdajemy sobie sprawy ze skali zjawiska. Te dane są naprawdę porażające i też, co ciekawe, chyba w mediach światowych często mówi się o prześladowaniu nawet mniejszości gdzieś tam muzułmańskich, innych, a ten problem prześladowania chrześcijan gdzieś może umyka, ale z mojej perspektywy to się bardzo, ten temat istotnie łączy się z drugim tematem, który mamy poruszyć, czyli tygodnia ekumenicznego. W broszurze przygotowanej specjalnie na to wydarzenie przeczytałem taki ciekawy fragment, który, zaraz powiem, w jakim kontekście moim zdaniem wiąże się z tym tematem. Tam wskazano, że nasza chrześcijańska jedność zostanie odkryta nie tylko przez okazywanie sobie wzajemnej gościnności, ale także dzięki pełnemu miłości spotkaniu z tymi, którzy nie mówią naszym językiem, nie podzielają naszych poglądów, kultury czy wiary. I wydaje mi się, że bez względu na to, o jakich mniejszościach religijnych mówimy, jeżeli będziemy kładli nacisk na to, że my jako chrześcijanie chcemy stawiać na dialog, spotkanie z innymi, poszanowanie innych, ale będziemy oczekiwać tego także z drugiej strony, to może to zbliżać nas w kierunku poprawienia tej sytuacji.
Dobrze,
choć rzeczywiście jeszcze długa droga przed nami.
Dobrze, że mówi pan o tym dialogu, bo on jest szalenie istotny i to te dwa konteksty bardzo się tutaj nam nakładają na siebie, prawda? Ale jednak ten ekstremizm, jednak te zachowania, które są niebezpieczne, jednak te ilości porażające tych morderstw i jednocześnie tych prześladowań, które dzieją się na całym świecie.
No tak, jeszcze może w tym kontekście, przepraszam Janku, jeśli mogę jedno słowo dodać. W zeszłym roku obchodziliśmy okrągłą rocznicę wizyty Franciszka z Asyżu u kalifa w Egipcie, które było takim wskazaniem na tę próbę dialogu ekonomicznego, ekumenicznego, tak, który rozpoczął się już przecież tak dawno temu, a nie zawsze te skutki są takie, jakbyśmy tego oczekiwali.
Tak, ja widzę tutaj zasadniczy problem, bo dialogu nie da się prowadzić ani moim zdaniem z ekstremizmem islamskim, ani z skrajnym nacjonalizmem, ani z autorytarną władzą, a to są główne źródła prześladowań chrześcijan na świecie, więc tutaj wydaje mi się, dialog nie jest receptą, ani nie jest rozwiązaniem. Natomiast zgodzę się niewątpliwie co do tego, że to temat raczej nieobecny w światowych mediach, co jest bardzo ciekawe. W obu tych raportach, które czytałem, ten aspekt, o którym wspomniałeś, rzeczywiście się pojawia. Znaczy, to jest apel o to, żeby informować masowo o tych zbrodniach, które dokonują się na świecie, które niestety, wobec chrześcijan, które niestety często są pomijane gdzieś tam w tych głównych serwisach informacyjnych.
I to oznacza, że ten dialog jakby bez tego wsparcia informacji bardzo precyzyjnego nie uda się.
No, niewątpliwie. Poza tym, tak jak mówię, no, patrząc na źródła, ciężko prowadzić dialog z kimś, kto po prostu tego dialogu w ogóle z drugiej strony nie chce prowadzić. No, ale niewątpliwie rozmowa jest potrzebna, tylko to musi oznaczać też jakieś wyjście naprzeciw drugiej strony. Przede wszystkim, moim zdaniem, wspierać chrześcijan prześladowanych należy, no, oczywiście chrześcijanie modlitwą, ale również wsparciem materialnym, informacyjnym oraz zapewnianiem bezpieczeństwa w danym miejscu na świecie, bo też te raporty wskazują na jedno bardzo ważne i niebezpieczne zagrożenie. Często te prześladowania oznaczają w danym regionie świata całkowitą eksterminację czy anihilację wspólnoty chrześcijańskiej w danym regionie. No to jest dla chrześcijaństwa hekatomba. Znaczy, pokazane są takie przykłady, gdzie chrześcijaństwo jest rugowane całkowicie.
Mówimy o tym też w tym kontekście uchodźców, którzy starają się uciec do Europy przez różne kraje, między innymi przez Libię. To, co mówicie, panowie, jest o tyle również ciekawe, interesujące, bo przypomnijmy, że w ubiegłym roku była wielka akcja zakończona sukcesem. Akcja związana z chrześcijanką Asi Bibi, która została zwolniona z więzienia, oczekując w nim wyroku śmierci za bluźnierstwa. I tutaj, wracając do tego raportu, Open Doors wzywa do bardziej zdecydowanego wsparcia prześladowanych chrześcijan, a dyrektor tego Open Doors, Kurt Igler, podkreśla, że wysiłki międzynarodowe mogą istotnie wiele zmienić i zaapelował o zaprzestanie deportacji chrześcijańskich konwertytów do krajów takich jak Afganistan czy Iran, zwłaszcza, że zazwyczaj tam właśnie czekają ich ostre prześladowania, a nawet śmierć. Czyli ta reakcja jednak społeczeństwa, ta kontrofensywa informacyjna jest bardzo ważna dla poprawienia w ogóle stosunków i międzynarodowych, i światowych.
Oczywiście, no, wskazywanie na ten problem szerzej, głośniej, powszechniej. Często mówimy o na przykład problemach ludności Rohingya czy innych małych grup, a rzeczywiście o tych prześladowanych chrześcijanach mówi się znacznie mniej i nie tak mocno. Przykład, o którym pan redaktor powiedział, wyraźnie wskazuje, że silny nacisk społeczności międzynarodowej wspierany taką informacją na ten temat może odnosić pozytywne skutki i my jako chrześcijanie, no, powinniśmy dbać o to, żeby to miało należyty wydźwięk, żebyśmy mogli rzeczywiście stawić czoło problemowi, no i wskazywać, że on istnieje i podejmować wszelkie możliwe środki, żeby z nim walczyć.
I paradoksalnie, przechodząc do drugiego tematu, który wiąże się absolutnie z tym, o który zaczęliśmy, apeluję do państwa, żebyście zapoznali się z tym raportem, bo on naprawdę jest ciekawy. Mam nadzieję, że jakieś wnioski również każdy z nas jest w stanie wyciągnąć dla siebie. Ale tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Wszyscy podkreślają, że ta walka o pokój na świecie jest szalenie istotna, a paradoksalnie ten tydzień jest pod bardzo ciekawym hasłem, który nawiązuje do tego naszego pierwszego zagadnienia. Życzliwymi bądźmy. Proste, a jednocześnie szalenie trudne do zrealizowania, jak panowie się odnosicie.
To prawda, a ja muszę powiedzieć, że akurat osobiście regularnie od bodaj 7 lat uczestniczę w tych tygodniach modlitw o jedność chrześcijan.
I wszyscy pytają się, co z tego wynika, prawda?
Głównie jakby jeszcze z powodu poprzedniej pracy jako dziennikarz, ale tak, rzeczywiście. I muszę powiedzieć, że zgadzam się, że mam pewien, może tak, ambiwalentny stosunek do tych spotkań, bo z jednej strony to dobrze, że bratnie kościoły spotykają się i wspólnie modlą, ale moje doświadczenie tych kilku lat pokazuje, że niewiele niestety z tego, tak jak powiedziałeś, wynika. Mi brakuje takiej wspólnej rozmowy, wspólnej dyskusji, być może diagnozy pewnych problemów, z którymi zmagają się chrześcijanie różnych kościołów. Na przykład wspólnej obrony, nie wiem, symboli, znaków religijnych w przestrzeni publicznej. Albo jak odpowiadać na coraz bardziej agresywny sekularyzm. To są takie moje teraz wymyślone na poczekaniu tematy, gdzie jakby zupełnie nie pojawiały się w ciągu tych kolejnych lat. Czyli modlitwa, to bardzo dobrze, spotkanie, ale niewiele z tego rzeczywiście płynęło. To jest moje pierwsze zastrzeżenie. A drugie jest takie, że i to chyba głównie jednak dotyczy chrześcijan i pojmowania ekumenizmu, katolików i pojmowania ekumenizmu. Bo nie może być tak, że dialog, spotkanie, czy ta właśnie życzliwość tegoroczna ma oznaczać wyrzeczenia się pewnych wartości czy prawd ważnych dla danego kościoła. A ja mam wrażenie często, że katolicy pojmują ekumenizm w ten sposób, że nie artykułują pewnych dla siebie bardzo ważnych tematów z tego powodu, by nie urazić przedstawicieli innych kościołów. No ale to w moim przekonaniu nie jest właściwa definicja ekumenizmu, bo oznacza raczej relatywizowanie i wprowadzenie pewnego zamętu, a nie rzeczywiste spotkanie, gdzie wymieniamy się doświadczeniami, ale też dyskutujemy. A nie tylko potakujemy.
To ja jeżeli mogę, to mało jest takich sytuacji, kiedy z Jankiem nie do końca się zgadzamy. Myślę, że to jest jedna z tych. Ja sobie bardzo cenię takie spotkania, które zmierzają do tego, żeby tych, którzy mówią trochę innym, podzielają, znaczy trochę inne poglądy, żeby było spotkanie dialogu dla nich. Uważam, że ten tydzień jest znakomitą okazją do tego i takie spotkanie powinny być jeszcze intensyfikowane. Przypomnę, że my wszyscy nazywamy się chrześcijanami, czyli tymi, którzy wierzą w Chrystusa i jego naukę. Nie przez przypadek w opowieści o miłosiernym Samarytaninie występuje Samarytanin, czyli ten, który dla Żydów był kimś innym, obcym, ale liczyła się jego postawa. Jego wierność wobec przekazania miłości. I to jest to, co powinno chrześcijan jednoczyć. Akcentowanie tego, że my wszyscy wierzymy w te same wartości. To, że nasze obrządki są trochę inne. To, że w pewnych wymiarach nasza religijność wygląda trochę inaczej. To jest mniej czy bardziej istotne. Ale żeby ten wspólny korzeń, jakim jest Chrystus, podkreślać i żeby zwracać na niego uwagę, żeby mówić, że co do zasady, przecież co do meritum się zgadzamy i powinniśmy na te wspólne elementy zwracać uwagę, uważam, że to jest bardzo istotne.
Wydawać by się mogło, że to jest bardzo proste, a jednocześnie bardzo skomplikowane. Ja chcę nawiązać do takiej wypowiedzi, bo Jan Chlebowicz podkreślił, wierni różnych kościołów chrześcijańskich spotykają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych różnych wydarzeniach, które się w tym czasie dzieją, a jednocześnie przeczytałem taką wypowiedź biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw ekumenizmu, który powiedział tak, jego zdaniem brakuje świadomości ekumenicznej, a jej wzmacnianie jest zadaniem nie tylko całego Kościoła, ale w tym również osób świeckich. I przestrzega jednocześnie, by w dialogu ekumenicznym unikać dróg na skróty i uprawiania ekumenizmu na pokaz. No chyba wpisujesz jakby w tą...
No, wydaje mi się, że to jest tożsame z tym, co ja chciałem powiedzieć, bo ja nie neguję samej idei spotkań. Tak jak mówię, uczestniczyłem i to było, i to mi sprawiało naprawdę przyjemność. Chociażby modlitwy w kościele protestanckim w Sopocie, o Kościele Zbawiciela. Dużą przyjemność mi to sprawiało. Chodzi mi bardziej o to, że jasne, to jest dobre, że w jednych ławach w danej świątyni spotykają się przedstawiciele różnych bratnich kościołów, to jest piękne. Natomiast brakowało mi tam takiego wspólnego namysłu nad tym, co tu i teraz i tą rzeczywistością, co my jako chrześcijanie różnych bratnich kościołów możemy, w jaki sposób możemy odpowiedzieć na pewne wyzwania. Chociażby takim wyzwaniem jest prześladowanie masowe prześladowanie chrześcijan na świecie. Albo właśnie ten wspomniany przeze mnie sekularyzm. Nie było takiego namysłu, przynajmniej w tych kolejnych latach, w których ja uczestniczyłem w tych spotkaniach. Poza tym widzę tutaj też jeden zasadniczy problem. Jeśli na przykład Kościół luterański w Norwegii w 2019 roku w marcu mówi, że zmienia całkowicie swoje podejście do zagadnienia aborcji, niejako ją aprobując, to my w tym duchu ekumenicznym, jako katolicy, nie powinniśmy pokiwać głową i się zgodzić, albo milczeć po to, żeby nie urazić drugiej strony, tylko w duchu ekumenicznym powinniśmy wskazać błędy czy niewłaściwość takiego myślenia i takiego podejścia. Na tym według mnie polega dialog i na tym polega dyskusja. I tylko w takim wymiarze te spotkania ekumeniczne miałyby, w moim przekonaniu, rzeczywiście takie pozytywne znaczenie.
Jedno jest ważne, że dialog jest na pewno potrzebny i tutaj będziemy na pewno do tego musieli częściej wracać niż tylko raz na rok w tygodniu ekumenicznym, bo ten dialog musi odbywać się. Widzimy i słyszymy to i oglądamy to na co dzień. Jerozolima jest takim miejscem zapalnym. Często tam dochodzi do różnego typu sporów, konfliktów, grup pański, który jest też takim miejscem. No mówi się o pewnego rodzaju zachwianiu tego status quo w Jerozolimie. Jak panowie myślicie, czy tutaj dojdzie do jakichś no słabszych takich, powiedziałbym, momentów, w których to status quo rzeczywiście może być zagrożone? Nie mamy zbyt wiele czasu, ale spróbujmy.
Pan redaktor odnosi się do tego spotkania przedstawicieli Kościoła Prawosławnego w Jerozolimie, którzy zwracają uwagę na ewentualne zagrożenia, jakie niesie za sobą ograniczanie dostępu do grobu pańskiego.
No to jest jedno, tak, dokładnie, z Kościołem Anglikańskim to spotkanie
tak,
doszło.
Wydaje mi się, że, tak, to spotkanie z Kościołem Anglikańskim. Właśnie wydaje mi się, że to pokazuje właśnie, jak istotny jest dialog ekumeniczny, że wszyscy chrześcijanie razem ze sobą, wspólnie, tych, których łączy Chrystus, starali się dążyć do tego, żebyśmy mogli to, co jest kluczem i zasadniczą częścią naszej wiary, czyli wierność z zasadą, o której mówił Chrystus, wspólnie pielęgnowali. Jeżeli dochodzimy do sporów o rzeczy małostkowe, ograniczanie dostępu do miejsc świętych w Jerozolimie, no to uważam, że absolutnie no, jest to coś, czym, co powinno w ustach wszystkich chrześcijan zasługuje na największe potępienie i powinniśmy szukać drogi rozwiązania.
Szukajmy drogi dialogu.
Może to taki ogólnik, ale wydaje mi się, że w tym zakresie ale, to tyle,
ale
co
bardzo,
można powiedzieć.
Bardzo ważne przesłanie. Jednym zdaniem, pani Anie, jeszcze...
No właśnie, na tym moim zdaniem powinno polegać takie spotkanie komiczne, czyli żeby w ważnych, trudnych momentach chrześcijanie zabierali wspólny głos i być może to jest taki moment, o którym tutaj Marcin wspominał.
I tym głosem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dr Marcin Michalak, Uniwersytet Gdański i Jan Chlebowicz, IPN, publicysta, historyk. Bardzo panom dziękuję. Pozdrawiamy, życzymy dobrego dnia w dialogu. Andrzej Urbański, Radio Gdańsk.